Może niektórzy dożyją 100 lat, może niektórym zostało 20, 30, a może kilka lat, nie wiemy, ile czasu nam zostało. Dlatego powinniśmy tak żyć, żeby najkorzystniej odnaleźć się w wieczności. I tytuł tego, co chcę powiedzieć, brzmi: nie strać swojej zapłaty. Nie strać swojej zapłaty. Nie mówię o zbawieniu, tylko o zapłacie. Ewangelii Mateusza, 6 rozdziale, 20 wersecie. Niedawno pastor Rafał też głosił na ten temat. Czytamy słowa Pana Jezusa. Otwierajcie razem ze mną Biblię, Ewangelię Mateusza 6:20. Pan Jezus mówi tutaj: ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. I najważniejsza rzecz, którą Pan Jezus mówi, która wynika z tego, co On powiedział, jest taka: można gromadzić sobie skarby w niebie. Jest taka możliwość. Jest możliwość założenia sobie rachunku inwestycyjnego w niebie, który jest stuprocentowo bezpieczny. Nie można się tam włamać, nie można tego okraść, nie można tego konta zhakować. Ono jest tam bezpieczne. Możesz mieć rachunek inwestycyjny w niebie. Tutaj na ziemi możesz odkładać na wieczność. Ja wiem, że dla nas, którzy tu na ziemi żyjemy, chodzimy, musimy jeść, spać, gorzej czy lepiej, to ciągle jest takie nierealne. Ale Pan Jezus zachęca nas, żebyśmy pomyśleli o tym jako o rzeczywistości, która pociągnie nasze serce. Inny fragment Bożego Słowa, który wyjaśnia coś, i myślę, że to teologicznie bardzo ważne jest, żebyśmy to na 100% rozumieli. List do Efezjan, 2 rozdział, od 8 do 10 wersetu. One mówią o zbawieniu i o uczynkach. Efezjan, rozdział 2, od wersetu 8 do 10. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Więc pierwsza rzecz: nie możesz właściwie nic zrobić, gdy chodzi o twoje zbawienie. Nie ma człowieka na powierzchni ziemi, który mógłby zasłużyć na zbawienie. Nie stać nas na to, żeby kupić sobie zbawienie. Nie jesteśmy w stanie. Zbawienie jest dla nas darem, który musimy przyjąć od Boga. I myślę, że każdy człowiek w Polsce, pewnie na świecie, kiedy usłyszy Ewangelię, przechodzi przez takie zmaganie, toczy taką walkę, żeby uwierzyć, że zbawienie nie ma nic wspólnego z jego uczynkami, że nie da się na to zasłużyć. To jest takie trudne, żeby to przyjąć. Jak to? Bo wszyscy mamy wpisane do naszych umysłów, że żeby się znaleźć w niebie, trzeba na to zasłużyć. Dobra nowina składa się z dwóch informacji. Nie ma żadnych szans, żeby zasłużyć na to, żeby się znaleźć w niebie. Choćbyś oddał swoje życie, poświęcił je na nie wiadomo co, nie daje ci to prawa, żeby być w niebie. Tylko ofiara Jezusa Chrystusa daje nam prawo znaleźć się w niebie. I tylko ten, który uwierzy, że właśnie w ten sposób można tam trafić, zostaje zbawiony. Zbawienie jest z łaski, jest darem i jest przez wiarę. Ale jak już doszliśmy do tego miejsca, uwierzenia w to, co Bóg dla nas uczynił, przyjęcia tego daru, jesteśmy zbawieni, jesteśmy uratowani. Wieczność spędzimy z Bogiem. To Werset 10 w liście do Efezjan mówi tak, jego bowiem dziełem jesteśmy i nie chodzi tutaj o dzieło stworzenia, bo wszyscy ludzie zostali stworzeni przez Boga, bo dalszy ciąg mówi stworzeni w Chrystusie Jezusie, czyli chodzi o nowe stworzenie, narodzenie na nowo, nowe życie, które się rozpoczyna z chwilą, kiedy uwierzysz w Boga, uwierzysz w Jezusa, rozpoczyna się w tobie nowe życie. I o tym nowym życiu czytamy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc kiedy uwierzyłeś w ofiarę Jezusa i przyjąłeś swoje zbawienie, stałeś się nowym stworzeniem i Bóg ma dla ciebie indywidualny plan życia. Ma przygotowane dobre uczynki. Nie jesteś zbawiony z dobrych uczynków, ale pełnisz dobre uczynki, bo zostałeś zbawiony. Ponieważ jesteś osobą zbawioną, masz możliwość, jest plan, jest Boże powołanie, żeby pełnić dobre uczynki. I za te dobre uczynki, oprócz zbawienia, za dobre uczynki, dostaniemy jeszcze nagrodę, zapłatę. Popatrzcie, jaki Bóg jest dobry. Daje nam coś, czego byśmy nie byli w stanie zdobyć. Ratuje nas, daje nam życie wieczne. A później mówi, słuchaj, jeszcze mam coś więcej dla ciebie. Jeszcze mam możliwość, żeby dodatkowo do tego życia w wieczności, do tego, że nie trafisz do piekła, żeby jeszcze coś pozyskać. Mam dla ciebie plan, że jeszcze możesz dla mnie pracować i ja ci dobrze to wynagrodzę w wieczności. Nie tylko jakimś ziemskim błogosławieństwem, które przeminie, ale wieczności. Więc pytanie brzmi, jakie uczynki zostaną wynagrodzone? Kiedyś John Paul Jackson opowiadał historię o człowieku, który postanowił Panu Bogu podarować, to się nazywa szarlotka, jabłecznik, szarlotka, tak? I przez całe życie spędził, żeby się dowiedzieć, jak się produkuje najlepszą mąkę, skąd zdobyć najlepsze jabłka i jaki jest najlepszy przepis na szarlotkę. I w końcu osiągnięcie jego życia to była najlepsza na świecie. Absolutne mistrzostwo, szarlotka. I przychodzi do Pana Boga i mówi, proszę bardzo, to przygotowałem dla ciebie. A Pan Bóg mówi, ja nie lubię szarlotki. Więc możemy się narobić, namęczyć i napracować i nic z tego nie mieć. Musimy wiedzieć, za co dostaniemy zapłatę, a za co nie. Za co możemy otrzymać nagrodę. Okazuje się, że jest bardzo wiele miejsc w Piśmie, które dają nam instrukcje. Ja wszystkich nie przeczytam, ale kilka przytoczę, żebyśmy zobaczyli, że nie zostajemy tacy w ignorancji, że nie wiemy i będziemy zgadywać, a może się uda, a może nie. Może pójdę z jakąś intuicją. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 13 i 14 werset. Pan Jezus zachęca do czegoś, obiecując właśnie wieczną odpłatę. Ewangelia Łukasza, rozdział 14, werset 13 i 14. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, to nie będzie nam się wszystkim podobać wcale, ale... Lecz gdy urządzasz przyjęcie, czyli taki duży obiad, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych. Czyli tych, którzy mają problem, żeby sobie przygotować posiłek. Może są głodni. Może tu wliczymy bezdomnych. I będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Oni nie zaproszą ciebie z powrotem. Nie zafundują ci podobnego posiłku. Bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Pan Jezus wyraźnie mówi tutaj o zapłacie w wieczności przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Więc jedna z opcji to jest pomaganie potrzebującym. Udzielanie pomocy komuś, który jest w potrzebie, jest w takiej sytuacji, że nie może sam tej swojej potrzeby zaspokoić. I my możemy to zrobić, jeśli mamy taką możliwość, I wspieranie potrzebujących to jest jeden ze sposobów gromadzenia sobie skarbu w niebie. Inny fragment, nie ma tam co prawda napisane, że odpłata jest z wieczności, ale ja przypuszczam, że tak. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 40 do 42. Kto was przyjmuje, Pan Jezus mówi do swoich uczniów, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Czyli jeżeli ktoś przyjmuje, chodzi tu o gościnność, osobę, która służy Bogu, to tak jakby zaprosił pod swój dach samego Pana Boga. Pan Bóg nie jest ubogi i potrzebujący i On nie pozwoli, żeby ktoś był mu jemu cokolwiek winien. On odpłaci. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Najciekawszy jest werset 42. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Pan Jezus mówi, że jeżeli dostrzeżesz kogoś, to jest jego uczniem. I ze względu na to, że jest jego uczniem, że jest naśladowcą Jezusa Chrystusa, podasz mu chociażby kubek zimnej wody, kiedy jest spragniony. I w większości sytuacji, jakie mamy tutaj w tym świecie, to kubek zimnej wody to jest najtańsza opcja. To właściwie prawie nic nas nie kosztuje. Wodę możemy zdobyć wszędzie. Tutaj można tam pójść i wziąć, że tak powiem, bez żadnej opłaty. No nic nie kosztuje. Nalewasz i podajesz. Mieszkamy w domach, w większości z nich prawdopodobnie, albo we wszystkich, jest bieżąca woda, która nadaje się do picia. Ostatnio w Warszawie reklamują i podkreślają, że woda z kranu jest lepsza niż butelkowana. Więc mamy dostatek tej wody. O, no jest jeden, który bierze sobie od razu do serca, co Boże Słowo mówi. Dziękuję. Teraz ja muszę się napić, żeby nie było, że na darmo. A więc Pan Jezus mówi, jeżeli wykorzystasz okazję i wesprzesz w jakikolwiek sposób kogoś ze względu na to, że on jest jego uczniem, może to być uczeń, który potrzebuje czegoś, albo może to być ktoś, kto służy Bogu i pomagasz jemu w jego służbie Bogu. Pomagasz mu ze względu na to, że jest uczniem, że jest naśladowcą Jezusa Chrystusa. To żaden rodzaj pomocy, nawet najmniejsza, nawet taka, o której zapomnisz, nie zostanie zapomniana przez Boga. I dostaniesz odpłatę. Myślę, że w wieczności. Trzeci fragment jest niezwykle interesujący, wręcz kontrowersyjny. To jest takie podobieństwo o nieuczciwym zarządcy. I Pan Jezus, tak wcześniej to jest napisane, Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, przeczytam ja 9 werset. Wcześniejsze wersety to jest to podobieństwo o nieuczciwym zarządcy. Myślę, że Pan Jezus opowiadał prawdziwą historię i wcale nie zachęca, żeby nieuczciwie postępować, ale zachęca nas, żebyśmy byli zapobiegliwi, żebyśmy myśleli o przyszłości w podobny sposób, jak ten człowiek, którego historię on opowiedział. I w 9 wersecie Pan Jezus mówi coś, co brzmi bardzo kontrowersyjnie. Ewangelia Łukasza 16:9. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, znaczy się złotówkami, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. To jest jak zagadka. Można sobie kupić wstęp do nieba? Myślę, że nie. Jeśli nie można zasłużyć żadnymi uczynkami, tym bardziej nie można kupić sobie wstępu do nieba za pieniądze. Tam możemy się znaleźć tylko i wyłącznie przez wiarę w ofiarę Jezusa Chrystusa. Ale jak już jesteś człowiekiem zbawionym, to Pan Jezus mówi, możesz również swoich pieniędzy używać. żeby coś zyskać w wieczności. Nie wiem, czy to, co powiem, jest na 100% prawidłową interpretacją, ale rozumiem to w ten sposób, że i mnie się to zgadza z resztą Pisma Świętego, że mamy różne obdarowania. Są ludzie, którzy tak bardzo bezpośrednio na polu Królestwa Bożego, głosząc Ewangelię, nauczając, prowadząc, biorąc różnego rodzaju odpowiedzialność, służą Bogu i bezpośrednio poszerzają Boże Królestwo. Ale są inni ludzie, którzy bywają często niedoceniani, którzy po prostu są dobrzy w biznesie, dobrze zarabiają, robią pieniądze. Jeżeli jesteś taką osobą i dysponujesz jakimiś pieniędzmi, może stoisz przed takim wyborem. Chciałbym służyć Bogu, ale jeżeli będę służyć Bogu, to wtedy zaniedbam swój biznes. I nie będę już zarabiać. A jeżeli będę pilnować biznesu, to nie starcza mi czasu ani sił, żeby służyć Bogu. Ja niedawno rozmawiałem z takim pastorem, którego ostatnio biznes rozkwitł. Także musiał przenieść go do nowej siedziby i cały rok poświęcił, skupiając się na tym, żeby to nowe miejsce przystosować do prowadzenia biznesu. I w jakiś sposób zaniedbał prowadzenie zboru. I to musi znaleźć jakieś rozwiązanie. Pan Jezus mówi, jeżeli masz pieniądze, poszukaj kogoś, kto dobrze służy Bogu, wesprzyj go finansowo, a wtedy on, kiedy obydwaj znajdziecie się w niebie, zaprosi cię do miejsca, które Bóg mu przydzielił, a którego ty nie dostałeś. To brzmi śmiesznie, ale zapewniam was, że życie w niebie jest o wiele bogatsze i różnorodne niż życie tutaj na ziemi. To, co tu doświadczamy, to, co możemy tu zdobyć, to, co możemy tu osiągnąć, domy, jakie możemy tu postawić, to jest nic w porównaniu z bogactwem nieba. I tam nie będą wszyscy równi. Nie będą wszyscy w identycznym miejscu. Bo otrzymamy różne nagrody. Jeżeli Pan Jezus mówi, żeby gromadzić skarby w niebie, to znaczy, że można gromadzić, ale to również oznacza, że można nie gromadzić. Można po prostu, takim jak się wyszło z łona matki, być zbawionym przez wiarę i nic więcej. I to jest fajnie, ale lepiej jest mieć coś więcej. Więc jedna z opcji jest taka, że możesz użyć pieniędzy, wspierając dobrą służbę i to poszerzy twoją nagrodę w niebie. Tak rozumiem ten tekst. Ostatnio zwróciłem uwagę, takie moje ulubione podobieństwo 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, podobieństwo o milionach, o majątku naszego Pana, ze względu na to, że to słowo talent zostało wprowadzone do języka polskiego i zwodzi nas, czytając to, kojarzymy sobie coś ze naszymi zdolnościami, ale na pewno Pan Jezus nie miał na myśli tego, kiedy mówił o talentach. Talent to jest dużo pieniędzy, to duże pieniądze. Odpowiednik, jeden talent to odpowiednik 1 miliona polskich złotych mniej więcej. Więc Pan mówi o powierzeniu swojego majątku swoim sługom, a następnie ich rozlicza. I dzisiaj zostawię tych, którzy dobrze się starali. Jeden pomnożył dwukrotnie 5 milionów, drugi pomnożył dwukrotnie 2 miliony, ale chciałbym zwrócić uwagę na tego trzeciego, dlatego że wydaje mi się, że jest takie niebezpieczeństwo, że zachowamy się, że niektórzy zachowają się jak ten trzeci sługa, najmniej zdolny i ten, który dostał najmniejszy majątek, tylko 1 milion, cokolwiek to oznacza. I przeczytamy ten fragment, to jest 25 rozdział Ewangelii Mateusza od 22 do 28 wersetu. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł, panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Albo 2 miliony mi powierzyłeś, oto dalsze 2 miliony zyskałem. Rzekł mu pan jego, dobrze, sługo, dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. To jest to, czego pan od nas oczekuje, że będziemy pomnażać majątek, który nam dał. Ja to już parę razy mówiłem, majątkiem Pana Jezusa, który porównuje się do milionów, są ludzie. Nie ma nic na tej ziemi, nic absolutnie, co miałoby taką wartość, żeby mówić o milionach. To są ludzie. Ludzie wokół nas, ludzie, my też. To jest majątek Pana. I On powierza ludzi nam, żebyśmy coś w nich pomnażali. No i ten trzeci właśnie. Chodzi o to, żeby nie wpaść w tą pułapkę. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 milion i rzekł, panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Ja nie znajduję żadnego miejsca w piśmie, które potwierdzałoby to, co ten człowiek mówi. To nie jest opis Boga. To nie jest opis Pana Jezusa Chrystusa. On miał wiedzę, która była nieprawdziwa. Powiedział jakąś bzdurę, żył według czegoś, co sobie wymyślił albo usłyszał od ludzi, ale nie jest to prawda na temat Boga. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent swój w ziemi. Oto masz, co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego, sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzieś nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Ja myślę, że nikt z nas nie chciałby się znaleźć w miejscu tego trzeciego sługi, który dostał 1 milion, najmniejszy majątek ze wszystkich i zawalił sprawę, nic nie zrobił. Przechował to i oddał to w takim stanie, w jakim było i Pan się na niego rozgniewał. I on miał jakieś wytłumaczenie. Myślałem, że wiedziałem, że ty jesteś taki i taki. Pan mówi, jeśli tak myślałeś o mnie, to i tak się źle zachowałeś. To i tak postąpiłeś niemądrze. I Pan mówi do niego, sługo zły i leniwy. Dlaczego możemy wpaść w taką pułapkę? Po pierwsze, przez jakieś złe myślenie, nieprawidłowe myślenie. Kiedy myślenie zostaje takie stare, nieprzemienione przez Boże Słowo, to może to być złe myślenie, które nas prowadzi na manowce. Moim zdaniem powinniśmy się uczyć i poznawać Boga bez przerwy, do końca swojego życia. Nie możesz po 2 latach, tak jak przeciętny chrześcijanin, uznać, że już wszystko wiesz i przestać się uczyć. Musisz ciągle coś nowego odkrywać. Trochę złośliwe pytanie, ale kiedy ostatni raz udało ci się coś nowego odkryć w Bożym Słowie? To jest możliwe. Ja ciągle coś nowego tam znajduję. Może ten człowiek myślał sobie, ja jestem taki mało obdarowany. Tamtemu Pan dał 5 milionów, no on to przedsiębiorczy jest. Temu dał 2 miliony, też jakiś człowiek, który ogarnia się. A ja nic nie potrafię, ja miałem złe dzieciństwo, mnie źle traktowali, ja jestem biednym człowiekiem, ja niewiele umiem, nie ma co, do niczego nie jestem zdolny. Lepiej sobie dam spokój. To jest pułapka. Od czasu do czasu wszyscy wpadamy w taką pułapkę użalania się nad sobą. Jaki ja biedny jestem, ja nic nie potrafię, ja się nie liczę, wszyscy wokół mnie są lepsi, ja jestem najgorszy, nie ma co się wysilać. I czasami takie myślenie jest usprawiedliwieniem złej postawy, bo Pan mówi do niego, Sługo zły i leniwy, nie chciało ci się. Wiecie, że jeśli mielibyśmy wybierać pomiędzy lenistwem a pracoholizmem, to lepiej być pracoholikiem niż leniem. To pracoholizm też nie jest dobry, ale jeśli już by wpaść w ten rów, to już lepiej pracoholizmu niż lenistwa, bo naprawdę nie ma ani jednego miejsca w Bożym Słowie, które popierałoby lenistwo. Zrób coś z sobą. Nie stój w miejscu, w którym jesteś. Wydobądź się ze swoich zranień. Poznaj Bożą miłość. Bądź uwolniony od lęków. To wszystko jest dla nas dostępne. To wszystko potrzebujemy zrobić. Jak czytamy to podobieństwo, to wyraźnie widać, że Pan Bóg pochwala przedsiębiorczość. Nie tylko taką naturalną, biznesową, ale również przedsiębiorczość w Królestwie Bożym. Przedsiębiorczość oznacza ryzyko. Inwestujesz swój czas, inwestujesz swoje pieniądze, inwestujesz swoje zdolności, nie masz gwarancji, że się uda. I czasem się nie udaje. Czasem podejmujesz złą decyzję. Czasem zamiast zysku jest strata, porażka, przegrana. To jest wliczone w życie. Musisz się podnieść i pójść dalej. Fachowcy od biznesu mówią, że każdy porządny biznesmen przynajmniej 3 razy zbankrutował. Aby to do nas dotarło, bo większość z nas nie jest biznesmenami. Zbankrutował to znaczy stracił wszystko. Wszystko i musiał zaczynać od zera. I podniósł się. Więc myślenie, ja nie mam żadnego majątku na początek, to jest jakaś bzdura. Bo ci, którzy są bogaci, zaczynali od zera, a nie od jakiegoś majątku, który dostali na początek. I tak samo jest w sprawach Bożego Królestwa. Trzeba pokonać jakąś warownię, że ja się nie nadaję, nie potrafię, nie mogę, nic nie jestem w stanie zrobić. Jesteśmy w stanie zawsze coś zrobić. Więc myślę, że, i to do każdego tu sobie napisałem, możesz zdobyć nagrodę. Wystarczy postawa sługi. Pomyślmy o Teresie. Dzisiaj słyszeliście trochę na temat Teresy Paczuskiej. Nawróciła się w 1977, odeszła do Pana w 2017. 40 lat była wierna Bogu. Kto jak kto, ale Teresa, która była całkowicie niewidoma, miała prawdziwy powód, żeby się użalać nad sobą. Mogła się zamknąć w sobie i powiedzieć, biedna jestem, upuścili mnie po porodzie i w wyniku upadku na podłogę jako noworodek straciłam wzrok. Modliła się wiele lat i w tym życiu tego wzroku nie odzyskała. I mogłaby pogrążyć się w użalaniu się nad sobą. Ale ona podjęła inną decyzję. Kiedy spotkała się z Bożą miłością, zaczęła Bogu służyć. I stała się duchową matką dla dziesiątek, a może setek osób. Głosiła Ewangelię prawdopodobnie 1000 ludzi. I dzisiaj nie tylko jest zbawiona, ale z całą pewnością odbiera ogromną wieczną nagrodę. To jest decyzja, która leży w ręku każdego z nas. Przyjąć postawę sługi. Zacząć od tego, co jest wokół mnie. Zacząć od tych ludzi, do których mam dostęp. I chciałem powiedzieć takie rzeczy oczywiste. Dzisiaj błogosławiliśmy Selę. Rodzice tu się pojawili. Mają fajne dziecko, fajną dziewczynkę. Mamy wiele matek w Kościele. Jedna ze służb odpowiedzialności, za które na pewno jest nagroda, to wychowywanie dzieci. To jest odpowiedzialność i mamy, i taty. I dość oczywistą rzeczą jest, że Bóg nie chce, żebyśmy zaniedbali swoje dzieci, a rzucili się gdzieś tam w działalność na terenie Bożego Królestwa. Dzieci są częścią Bożego Królestwa. Więc jedną z rzeczy, które możemy zrobić, jeżeli jesteś rodzicem, to potraktować wychowywanie dzieci, troskę o dzieci jako służbę Bogu. Jeżeli dzieci swoje są już odchowane, albo nie masz dzieci, możesz poszukać duchowych dzieci, tak jak Teresa. Możesz mieć wiele duchowych dzieci. Wychowanie naturalnego dziecka to jest około 20 lat. Z duchowym jest szybciej, 2-3 lata. I już jest mniej więcej wychowany. Można wziąć następnego. Więc to jest wspaniała służba. Powiem taki jeszcze może przykład, wracając do tego pastora, z którym rozmawiałem. Jego dzieci, oni mają 4 dzieci swoich własnych, jego dzieci twierdzą, że ten wielki przełom w biznesie, który szedł w dół trochę i ciężko sobie radził, a później gwałtownie poszybował w górę, rozpoczął się wtedy i stał się w wyniku tego, że oni stali się rodziną zastępczą dla 4 kolejnych dzieci. Wychowali swoje i wzięli jeszcze 4 dzieci. Zajmują się nimi teraz. I w tym czasie, jak sobie dołożyli takiego obowiązku, Bóg niesamowicie pobłogosławił ich biznes. Także musieli się przenieść do nowego miejsca. Się nie dało w tym starym tego dalej prowadzić. Dzieci są ważne. Jeżeli ktoś, myślę, że też można dołożyć tutaj do tych osób, którymi możemy się zajmować, na przykład starszych rodziców. To jest wielka sprawa, że Magda jest dzisiaj pomiędzy nami, bo normalnie 24 godziny na dobę zajmuje się swoją mamą. Moja żona Jola zajmuje się swoją mamą. Nie jest łatwo jej wyjść z domu. Ci z was, którzy zajmują się starszymi rodzicami, którzy też czasami stają się jak dzieci. Moja mama sobie tak wymyśliła, rozmawialiśmy przez telefon, ona jeszcze taka samodzielna jest. Mówi, no ale na starość to trzeba się stać jak dziecko. Przecież Pan Jezus powiedział, jak nie staniecie się jak dzieci, no to nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Więc możemy na te rzeczy pozytywnie popatrzeć, chociaż nie są łatwe, nie zawsze jest to łatwe. Możemy służyć Bogu, ponieważ wokół nas są ludzie, dla których możemy coś zrobić, powiedzieć Ewangelię, wesprzeć. Są setki różnych możliwości. Wystarczy się rozejrzeć, każdy z nas może służyć Bogu i otrzymać nagrodę. I chciałem wam taki przykład jeszcze powiedzieć. Kto słyszał o takim gościu? Frank Jenner. A niektórzy słyszeli. Jest wiele wersji, jakieś legendy zostały wytworzone. Ja spróbuję powiedzieć to, co jest najpewniejsze. Frank Jenner był marynarzem i jako młody człowiek został ukąszony przez muchę tsetse. Zapadł na śpiączkę afrykańską. W pewnym momencie przez 15 dni spał. Normalnie ludzie umierają po czymś takim. On nie umarł, co jest niezwykłą rzeczą, ale wrócił do w miarę normalnego życia. Cierpiąc na coś, co się nazywa narkolepsja, to znaczy takie nieprzewidywalne napady snu. W pewnym momencie usłyszał Ewangelię i się nawrócił. I bardzo chciał służyć Bogu, ale w swoim stanie fizycznym był dosyć ograniczony w swoich możliwościach. Nie mógł w pełni normalnej pracy prowadzić, nie mógł też tak, nie czuł się na siłach, żeby normalnie wychodzić na ulicę, głosić Ewangelię i tak rozmawiać, więc wypracował sobie indywidualną, bardzo prostą metodę. Wychodził na ulicę w Sydney, w Australii, to było w czasie II wojny światowej i zaraz po II wojnie światowej. Zaczepiał ludzi, często to byli marynarze, którzy mieli przepustkę, i zadawał mi tylko jedno pytanie. Jeśli umarłbyś w ciągu 24 godzin, gdzie spędziłbyś wieczność? W niebie czy w piekle? I większość ludzi zostawiał z tym pytaniem. Niektórym chyba dał traktat, być może z niektórymi się pomodlił. Nikim nie zajmował się dalej. Przez wiele lat nie wiedział, czy ktokolwiek z tych ludzi, których on spotkał, stał się rzeczywiście uczniem Jezusa Chrystusa. Dopiero po kilkudziesięciu latach dowiedział się, że tak. Szacuje się, bo on wychodził codziennie i postawił sobie za cel, żeby zaczepić przynajmniej 10 osób. Szacuje się, że zaczepił w ten sposób może nawet 100 tysięcy ludzi. Znaczy, coś bardzo prostego. Tak? Ja nie reklamuję, żeby tak robić, znajdź swój własny sposób, bo ktoś chciał naśladować Franka Jennera, podszedł do kogoś na ulicy, zadał to pytanie i dostał w dziób. Więc uznał, że nie ma licencji na ten sposób. Musi znaleźć swój własny. Ale to był człowiek, który po prostu chciał bardzo służyć Bogu. Zrobił to, na co było go stać. Nie czuł, że stać go na coś więcej. Pod koniec swojego życia dowiedział się o przynajmniej kilkunastu osobach, które były w różnych kościołach, nawróciły się dzięki temu, że on im zadał takie pytanie i pozostały wierne Bogu. Ile ich było w sumie, to nie ma jak sprawdzić. Ale w jakiś przedziwny sposób kilkanaście osób się nawzajem wykryło, ktoś go odszukał i powiedział mu o tym. Więc nawet jeżeli, tak jak Teresa Paczuska, byłby ktoś osobą niewidomą, tak jak ten Frank Jenner, cierpiącą na narkolepsję, czy mającą jakiekolwiek inne ograniczenia, zawsze masz możliwość, żeby komuś służyć, żeby zainwestować w wieczność, żeby gromadzić sobie skarb w niebie. Jest tyle sposobów. Najdrobniejsza rzecz, szklanka wody, zostanie docenione. Tym bardziej opowiadanie komuś Ewangelii, tym bardziej bycie rodzicem duchowym, tym bardziej jakaś opieka duszpasterska, tym bardziej wspieranie kogoś w regularny sposób. To jest dla każdego. Ja chciałbym każdego z was zachęcić. Nawet dzisiaj pomyśl o sobie. Nie pomyśl w jakimś takim użalaniu. To jest irytujące kazanie. Nie będę tego słuchać. To mnie nie dotyczy. On mnie oskarża. Nikogo nie oskarżam. Tylko mówię, masz możliwość. Nie strać tej okazji. Pan Bóg daje każdemu z nas możliwość. Przygotował dobre uczynki. Przygotował jakieś możliwości. Weź to. I gromadź sobie skarb w niebie. Niech przykład Teresy, czy tego Franka Jennera, czy kogoś innego, będzie zachętą dla nas. Naprawdę mamy możliwości. I chciałbym, żebyśmy pomodlili się, stawiając Panu Bogu pytanie, każdy z nas, co mogę zrobić? Co ja konkretnie mogę zrobić, żeby gromadzić sobie skarb w niebie? Nie porównujemy się między sobą, każdy jest inny, każdy ma inne możliwości. Niektórzy są tacy, że dostali tylko 1 milion, może inni dostali 10 milionów, 20, o wiele większy majątek. Każdy odpowiada za swoje. Podziękujmy Bogu za Jego zbawienie i za te możliwości i poprośmy Go, żeby pokazał wyraźniej, co każdy z nas może zrobić. Ojcze, dziękuję Ci bardzo za życie wieczne, za Pana Jezusa Chrystusa, za Jego śmierć na krzyżu, za to, że tam zostały zabrane wszystkie nasze grzechy. Jesteśmy uwolnieni od odpowiedzialności. To jest niezwykłe. Zbawieni przez to, że Ty, Panie Jezu, cierpiałeś za nas, za każdego z nas. Jesteśmy uratowani. Dziękuję Ci bardzo za to. Dziękuję Ci, Boże, za to. To jest wielka rzecz. I dziękuję Ci, że jesteś dobry i przygotowałeś dla każdego z nas plan, abyśmy Tobie służyli i żebyś nam wynagrodził tą służbę. I Ojcze, nie pozwól, żeby ktokolwiek z nas pozostał bierny i nie wykorzystał możliwości, ale pokaż każdemu, co mogę jeszcze zrobić, żeby służyć Tobie. W jaki sposób mogę być błogosławieństwem dla innych ludzi? Jak mogę wspierać potrzebujących, wspierać tych, którzy służą Tobie, opiekować się kimś, głosić Ewangelię? Panie, pomóż każdemu z nas być człowiekiem aktywnym, który cały czas gromadzi coś, jeśli chodzi o skarb w niebie. Panie, pomóż, żeby tam były zakotwiczone nasze serca. Zachowaj nas od tego, żebyśmy żyli tylko dla rzeczy tego świata. Błogosław wszystkich rodziców, tych, którzy opiekują się starszymi rodzicami, tych, którzy w ogóle zajmują się innymi ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Daj nam, Panie, łaskę, Panie, byśmy to robili cierpliwie, wytrwale i dobrze, tak żebyś mógł każdego pochwalić. Panie, proszę, żeby coś ożywiło się w naszych sercach, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy w jakikolwiek sposób się usprawiedliwiają, użalają nad sobą, pielęgnują jakiś kłamliwy obraz Ciebie, Boże, ale zburz te rzeczy i pomóż, Panie, abyśmy powstali jako ci, którzy mają niezmienną gorliwość do tego, żeby Tobie służyć. Panie, zachęceni przykładem Teresy i innych ludzi, Panie, chcemy służyć Tobie do końca, całkowicie, z niezmienną pasją, nie ulegając żadnemu zniechęceniu. Panie, pomóż, Panie, abyśmy tak mogli żyć. Proszę Ciebie o to, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. Amen.